Filipowa 27 na Łęczów, typowa willa nałęczowska, a zwracają uwagę zawsze wiszące biało-czerwone flagi, a teraz symbol Polski walczącej, 1 sierpnia 1944 roku, Dni Chwały.
Liliana Sawa, tak, ja jestem właścicielką willy na górze, tak. Willa jest w rodzinie od 1910 roku, od kiedy to Waleria Bulzacka kupiła ją od Józefa Nagórskiego za 8 tysięcy rubli.
Za chwilę zejdziemy do zabytkowych podziemi, tam państwo urządzili uroczystości, obchody w dniu 1 sierpnia, tam także planuje pani inne obchody patriotyczne, ale ta willa też ma swoją historię i z tego, co pani mówiła, dom obok, willa obok ma swoją historię.
Willa doktorska, no tak. Willa doktorska sąsiaduje z naszą willą, ma też swoją ciekawą historię. Była kiedyś w posiadaniu ministra Beka, potem był tutaj 44-45 był posterunek NKWD, potem milicji. Także działo się tutaj bardzo dużo różnych takich sytuacji, które odbiły się dotkliwie na mieszkańcach tutaj Nałęczowa, głównie na Armii Krajowej. Ja tego nie pamiętam, ja znam to tylko z opowiadań oczywiście i z historii, z tego co przekazano mnie. Posterunek mieścił się najprawdopodobniej na piętrze. NKWD-ści, no tam sobie urządzali różne, jak to mówi się teraz, balangi i mieli tam swoje biura. I bardzo często strzelali, no. Także strzelali. Najprawdopodobniej, może jeszcze ktoś się z nami podzieli tą informacją, ale zginęło tu wielu AK-owców. Był też areszt, strzelali na oślep, ale także wykonywali wyroki, z tego co wiem. Bo drugi posterunek, ale to już jest po 45, mieścił się w willi pod Matką Boską. Tam to już była taka milicja obywatelska, taka już w Polsce Ludowej. A tutaj to był taki okres przejściowy, z tego co ja wiem.
Marcin Paluch, doktor historii, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Pochodzący też z Nałęczowa.
No i z Nałęcz rodzinnie, tak, bo tutaj babcia Janina Stolarska mieszkała, a ja mieszkam teraz w Lublinie, ale rodzice za to tutaj. A, to jest ten gmach milicji, tak?
To jest NKWD i milicji.
No, milicji. Najpierw jest, no nie wiem, nie słyszałem o NKWD, bardziej to NKWD było wtedy w 44-45 to w Lublinie, a tu był gmach milicji, bo chodzi o to, że tutaj w maju był atak partyzantów Armii Krajowej na ten właśnie gmach milicji. I to jest właśnie taka ważna sprawa, bo no może jakbyśmy tak poszukali, może jeszcze są ślady po kulach, jakbyśmy tak pochodzili dokładnie, bo atak zakończył się niepowodzeniem. Tu oddział takiego szatana zaatakował ten gmach, nie udało się wysadzić drzwi wejściowych, a milicjanci drogą, myślę, telefoniczną udało się im ściągnąć posiłki i tu niestety przyjechały posiłki NKWD. I jest materiał, dokładny jest materiał w Centralnym Archiwum Wojskowym, gdzie jest nawet rosyjska mapka mówiąca o Nałęczowie. Jest rosyjska mapa, gdzie jest Nałęczów po rosyjsku, hasz, lasy nasze i tam jest dokładnie przedstawione, jak ten oddział szatana został rozbity. On jest został rozbity tam za lasami, tam gdzie jest teraz wieża ciśnień i w latach 90. dopiero postawiono pomnik, bo ja jak byłem mały, to bawiłem się tam w lesie, to nikt nic nie wiedział. To tajemnica totalna.
A atak był związany z czym? Ze oswobodzeniem więźniów?
Nie, czy myślano, raczej zaatakowano stację kolejową i to się udało. Podobno się udało, chociaż przy naszym szczęściu zawsze jest tak, że na tej trasie lubelskiej to zawsze się coś kręci i najczęściej się kręci pociąg pancerny. A więc niestety NKWD lubi takie urządzenia, takie środki walki, bo używano pociągów pancernych NKWD i podobno on przegonił bronił tych partyzantów, faktem, że zdobyto tam kasę. Próbowano jeszcze zaatakować ten budynek milicji, ale się nie udało i co ciekawe, ten dokładny meldunek NKWD, bo to jest oddział praktycznie, oddział niszczycielski, to się tak nazywa, Istrybitielny oddział, on uderzył od tyłu. To był oddział zmotoryzowany, wykorzystujący transportery opancerzone i samochody ciężarowe, a więc szybko przemieszczający się i ten oddział naprawdę wszedł pod ogień broni maszynowej. Myślę, że tutaj zginęli ci partyzanci Armii Krajowej tutaj w Lesie Nańczowskim, co nie przeszkodziło oczywiście tym resztkom się przebić, a później po kilku dniach był to oddział w ramach oddziału zgrupowania Orlika, Mariana Bernaciaka, pokonał NKWD w Lesie Stockim. No to jest takie z jednej strony porażka, a z drugiej strony nasze jedno z większych zwycięstw partyzanckich.
Bitwa w Lesie Stockim jest upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. To największa bitwa powstania antykomunistycznego i zwycięska. Obława na Orlika została zorganizowana po tym, jak jego oddział odbił ponad 100 więźniów z więzienia w Puławach w kwietniu 1945 roku. No i po wspomnianym już ataku 19 maja 1945 na posterunek MO w Nałęczowie oddziału Tadeusza Orłowskiego pseudonim Szatan. Do bitwy w Lesie Stockim doszło 24 maja. Major Marian Bernaciak Orlik zginął 14 miesięcy później, 50 kilometrów dalej. Uroczystości w rocznicę śmierci Orlika odbywają się w Rykach. Rok temu była to 70. rocznica.
Orlik zginął w Piotrówku. Wracał z odprawy w Rzeczynie.
Elżbieta Wojciechowska, koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach.
Koń jego, ponieważ konno, tak, jechał, został okulawiony i zatrzymał się w Piotrówku u Kowala, właśnie w celu podkucia konia. W tym czasie sołtys wysłał syna do wojsk KBW i do, no bo to ogromne oddziały. Już od jakiegoś dłuższego czasu trwała obława na Orlika. No i ogromne siły były już w pogotowiu, żeby zlikwidować. Pod właśnie Piotrówkiem miejsce to jest upamiętnione krzyżem. Miejsce pochówku jest przypuszczalne, właśnie teraz będą odkrywane, bo taki symboliczny pomnik jest na Brudnie w Warszawie. No, poszukiwania tak mają trwać.
Andrzej Bernaciak, są zdjęcia, są wspomnienia, bardzo dobrze wspominamy. Jest tradycja żywa, bo siostra najstarsza jego osobiście pamięta. Był jej chrzestnym, nie ma dzisiaj, niestety nie mogła być. Obowiązywała ścisła tajemnica. Nie wolno było nic mówić, nie wolno było się odezwać. Rodzice ściszali głos, jak wchodziliśmy. Wiedzieliśmy, ale niewiele. Teraz się cieszymy, przyjeżdżamy rokrocznie na wszystkie uroczystości. To był prawy człowiek. Po prostu poszedł taką drogą, bo tak uważał. Rozwiązali oddział, a jak zaczęli wybijać, z powrotem się zawiązali.
Jerzy Lenartowicz, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Puławy. Dla mnie to jest szczególna pamięć, dlatego że mój ojciec Józef Lenartowicz, pseudonim Styczeń, był żołnierzem Mariana Bernaciaka Orlika. Mówił o Orliku jako dzielnym dowódcy, dbającym o żołnierzy, dbającym o ich wyposażenie, dbających o ich rodziny, o człowieku, który naprawdę był wielkim bohaterem, jednocześnie bardzo miłym towarzysko człowiekiem, oddanym sprawie Polski.
Jedno ze znanych zdjęć Orlika pochodzi z 26 lipca 1944 roku, kiedy jego oddział samodzielnie zajął Ryki. W sierpniu Bernaciak chciał dotrzeć do walczącej Warszawy z oddziałem 350 żołnierzy. Nie było jednak takiej możliwości, więc oddział został rozwiązany. Tymczasem powstańcy warszawscy walczyli.
Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 m.
Полковник Погорелый говорил нам приблизительно так. В Варшаве происходит национально-буржуазное польское восстание.
Bricht am 1. August in allen Stadtteilen Warschaus ein polnischer Aufstand aus.
To są zabytkowe podziemia, które się mieszczą w piwnicach tego domu. Przestronne miejsca, w których chcemy upamiętniać ważne daty. Bardzo kultywujemy daty związane z powstaniem warszawskim ze względów rodzinnych. ze względu na moją mamę, która walczyła w Powstaniu Warszawskim i jeszcze inni członkowie naszej rodziny, między innymi w Powstaniu Warszawskim mojej mamy cioteczna siostra Maria Boniecka, pisarka. Teraz powiesiliśmy 1 sierpnia 44, 63 dni chwały, żeby było wiadomo, co symbolizuje.
Przychodzą ludzie, pytają?
Tak. Przychodzą, pytają. Niejednokrotnie spotkałam się z tym już od 2014, 15, 16. Ludzie przejeżdżają, a czasem zatrzymują się tutaj, pytają się, kto tu mieszka i dlaczego powiesił. No to tłumaczymy. My wieszamy od 2014 roku. Dlaczego wieszamy? Wieszamy na 70, no już w tej chwili 3-letnim prześcieradle, bo tak to kiedyś mama mówiła, że z tym prześcieradłem wybiegła, prawda? To udało się złapać.
I to jest prześcieradło z Warszawy, z domu rodzinnego?
Tak, to jest z Warszawy, z domu rodzinnego, to jest z ulicy Uniwersyteckiej, bo tam mama mieszkała, a potem była na powstańczym posterunku na Wawelskiej 60 i właśnie to mniejsze, to jest właśnie prześcieradło, na którym jest symbol Polski Walczącej. Jak była 70. rocznica, to powiesiliśmy, ale kto wiedział, ten wiedział, ale nie wszyscy wiedzieli, że symbol Polski Walczącej, mówię tu głównie o młodzieży, prawda, kojarzy się stricte właśnie z Powstaniem Warszawskim. No tak, ale tutaj ta ściana to historia. Ta ściana to jest historia. No tak mi zawsze opowiadano. Opowiadała nam dozorczyni, która tutaj mieszkała jeszcze z ciotką mojej mamy, właścicielką tego domu, Anastazją Świeżopolską. Tu jest dziura w ścianie. Milicja stała na balkonie. No oczywiście płot nie był tak gęsty, prawda? Nie było tych drzew, prawda?
Tak,
nie było
teraz tych drzew,
bo to już jest efekt lat. I strzelali, a za tą ścianą przy biurku siedział pan Adamczyk. Siedział i pisał sobie coś, bo on był buchalterem chyba, o ile się nie mylę. I dostał kulę w czoło. I na miejscu zginął. Także o panu Adamczyku ja słyszałam, już małą dziewczynką byłam, jak tutaj już osiadłam z mamą. I jest ta dziura tutaj, już nie jedni przychodzili, oglądali, może teraz została zaszpachlowana, ale jest to miejsce historyczne. Jest to miejsce historyczne. Tak, siedział, pisał, a oni, no że tak powiem, dawali do wiwatu. Idziemy do zabytkowych podziemi.
Pewnie. To tak ciemno. Uwaga, pani. Teraz szczerze. Zapraszamy, proszę bardzo.
Dagmara Sawa, zabytkowe podziemia. W czasie I i II wojny światowej był lazaret wojskowy. Tutaj, kiedy przyszli Niemcy za czasów okupacji, akurat tutaj już II wojna światowa, zajęli ten dom jako taką największą willę, bo to była taka dacza rosyjska. A tutaj przechowywali swoich rannych oficerów, bo było dużo miejsca, mogli wszystkich tutaj tak wrzątkiem poukładać. Stąd właśnie takie no, ważne mi się wydaje miejsce w ogóle w Nałęczowie.
Są ślady jeszcze?
Mamy różne takie drobne pamiątki, które tutaj akurat jeszcze nie są wyeksponowane, czekają na swoje jakby ujrzenie światła dziennego. Będzie taka miejsce, będzie ekspozycja, ale to jeszcze to są różne takie medaliki, jakiś jest order też symbolu SS, jest hełm.
Schild Krankenhaus. Dużo opakowań po lekach, było dużo naczyń takich, które mój mąż określił, mąż jako lekarz, że mogły służyć właśnie do opatrywania chorych, rannych. Także ten lazaret był tutaj w części tych piwnic.
Tutaj znalezione? Tak, tak, a gdzieś są do obejrzenia teraz? Czy?
No niestety jeszcze nie, bo są, czekają na renowację.
Ja tak mówię o Nałęczowie, oprócz tych kwestii związanych z NKWD i Armią Krajową, to jeszcze jest ciekawa sprawa, że jak przychodzi Dzień Wszystkich Świętych, a więc 1 listopada, są tu duże, po prostu są takie tablice na cmentarzu, które pokazują, właśnie przypominają tą najgorszą, najcięższy nasz okres historii, a więc kiedy oddziały Armii Krajowej były atakowane i rozbijane i mordowane przez niestety Armię Ludową. Co roku jest ta kwestia wskazywana, bo te osoby pochodziły z Nałęczowa, tak samo jak powstanie styczniowe. Więc czas takiego 1 listopada wspomina się te walki. Ja zawsze pamiętałem jedną rzecz, bo koło szkoły ekonomicznej do tej pory to się chyba już nie uchował, ale za moich czasów, jak byłem mały, w latach 80. był grób żołnierza rosyjskiego czy austriackiego. Były tu jakieś walki w czasie I wojny światowej. Tędy front szedł. On tak przeskakiwał po prostu i trafił tutaj pod Jastków, gdzie tego. Ale wiem, że był grób żołnierza czy rosyjskiego, czy austriackiego tam daleko koło szkoły ekonomicznej.
że toczyły się walki z pierwszej wojny światowej, to tak, bo były hełmy odnalezione właśnie tak, z pierwszej wojny światowej. Mój mąż najprawdopodobniej ma coś takiego, także hołubi Niemcy w 43, o ile się nie mylę. Niemcy zajęli willę na górze. To właściwie była jedyna willa tutaj na Alei Lipowej zajęta przez tychże właśnie Niemców. I stworzyli tutaj sobie lazaret, a akowcy, w każdym razie tego, co mi moja mama opowiadała, wieczorami, nocą pojawiały się osoby w mundurach i to były osoby w polskich mundurach. To był rok 43.
W polskich mundurach w 43?
Tak, 43. 42, 43, gdzieś coś w tych latach.
To ciekawa sprawa, żeby było w 43, czy już wtedy no można. Czy w ogóle wtedy były takie z tych większych oddziałów partyzanckich, bo tutaj raczej Zamojszczyzna charakteryzuje się wtedy tym, gdzie te oddziały naprawdę funkcjonują. Tutaj co do takich czysto wojskowych tematów, tutaj działają raczej takie oddziały lotne, lotne oddziały partyzanckie, czasami to OL pisze, czasami OP pisze, a więc oddział partyzancki, bo to są i tego nerwy, chociaż 44 rok jest tym okresem, kiedy już tu naprawdę ta silna jest partyzantka, ale 43 rok wcześniej to nie. Większa sprawa to jest Zamojszczyzna, kiedy naprawdę tam się toczą walki, walki potężne. A chodzi o samą sprawę taką czysto wojskową, bo partyzantka musi mieć oparcie o lasy. Na obszarach takich płaskich i prostych to raczej się nie da. Co innego konspiracja w miejscowościach, tak jak się zawsze mówiło, że bataliony chłopskie w każdej miejscowości miały garnizon. Pod tym względem były niezłe.
No tutaj bataliony chłopskie jak najbardziej miały swoją działalność w Lesie Bochotnickim przecież.
No więc w tej
materii... Niedawno jeszcze żyli, pan Tarka przecież był w batalionach chłopskich. No było wielu, no już niestety zmarły te osoby.
A więc tak to wyglądało, to mówię, to jest tak, że 43 to jest inny czas, a 44 to jest inny. 44 rok już od lutego, czy od lutego, od marca Niemcy rozpoczynają, bo to trzeba powiedzieć, Niemcy rozpoczynają na całej Lubelszczyźnie, robią kilka operacji antypartyzanckich. Takie operacje, które mają za zadanie takie wyczyścić, powiedzmy, bliskie zaplecze frontu wschodniego, bo już powoli Sowieci przesuwają się w kierunku Bugu i już są prawie nad Bugiem. Niemcy w 1944 roku robią kilka takich operacji antypartyzanckich. Partyzanci to nie jest formacja, która ma za zadanie zamknąć się w takim kotle. Ten Rąblów, co tutaj jest niedaleko, no to jest, jak ja to zawsze mówię, że tam żywa noga nie wyszła. Prawdopodobnie, znaczy Mieczysław Moczar i Armia Ludowa, pomnik, który jest, oczywiście pobudowany z czasów komunistycznych. Razem z nim toczyła walka oddział partyzantki sowieckiej. Oczywiście książki za czasów komunistycznych, Wojskowy Przedmiot Historyczny, opisywały to bardzo dokładnie. Tylko pytanie, czy to prawdziwie? Bo operacja, która się ładnie nazywa, bo po niemiecku to się nazywa Maegewitter, to a więc burza majowa, była dobrze przeprowadzona. W dodatku oddziały tej Armii Ludowej zostały okrążone przez elitarne oddziały Waffen-SS. A Waffen-SS naprawdę to są oddziały przeszkolone, które mają taką zaprawę frontu wschodniego, że dla nich partyzanci to jest szkolna zabawa. Oni z sowieckimi partyzantkami to sobie będą dłużej walczyć, ale z takimi AL-owcami to oni sobie poradzą.
Jakieś próby dotarcia z Nałęczowa do Warszawy, do powstania?
Bo samego Orlika to słyszałem, to tak. Marian Bernaciak, oni chcieli w ogóle iść na pomoc powstaniu. Przyszedł czas powstania, to oni nawet woleli przeskoczyć na tą stronę niemiecką, na ten lewy brzeg, bo będzie łatwiej. Będzie łatwiej dojść do Warszawy niż po tej stronie. Ale w końcu ta akcja zakończyła się fiaskiem, bo no, po pewnym czasie zaczęli widzieć, że blokady są. Miała być to już nawet taka wyprawa, że nie z ciężką bronią, a nawet taką bronią krótką, a więc to już w ogóle by było.
Czyli w ogóle nie dotarli?
Nie.
No to co, czerwona zaraza ich, że tak powiem?
Nie, no oni nie, już widząc, że nie ma sensu się przebijać, się rozeszli. Dobrze, że wspominamy powstanie warszawskie, bo to też, no cała Polska wspomina, oczywiście trzeba mówić, jak planowano, a co im wyszło.
Chcemy upamiętnić wszelkie takie wydarzenia historyczne, chcemy ocalić od zapomnienia też różne takie sytuacje, jak tutaj mama mówiła, czy pan Marcin, czyli chcemy po prostu pokazać młodemu pokoleniu, chcemy też, aby osoby starsze, które przyjeżdżają do Nałęczowa, turyści, kuracjusze, mogli z nami celebrować pewne właśnie takie wydarzenia.
Mama opowiadała, mój ojciec stąd pochodził, nie wypowiadał się w tej kwestii. Starczyło mu tylko to, że był, tak, w 1943 był aresztowany jako więzień polityczny z grupą też właśnie osób tutaj z Bochotnicy i był na Majdanku. Był tata mój, Ignacy Piech, był jego brat Franciszek Piech, był chyba jeszcze pan Tarka też. No było kilku właśnie mężczyzn stąd aresztowanych, byli kilka miesięcy.
No to tylko badać pamiętniki. Ja nie wiem, czy w ogóle tak jest dokładnie opisane.
Ale to tak naprawdę można powiedzieć, że w Nałęczowie, w cudzysłowie oczywiście, całe lata okupacji w miarę spokojnie przeszły.
No raczej, znaczy to są miejscowości.
Uciekała Warszawa.
No to tak. Chyba jest prawda, że ci warszawiacy, bo myśmy chyba też pana tego Olszańskiego mieli, zawsze mama mówiła i babcia, że to w Warszawie, że on już nie wróci tam, no przeżył, ten pan Olszański jest.
Warszawa, a właściwie część rządu i korpusu dyplomatycznego była w Nałęczowie już na początku września 1939 roku. Ale w innym miejscu. Byliśmy tam z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Jerzym Michałem Sołtkiem.
No jesteśmy przed willą Joya, willa ministra spraw zagranicznych, a właściwie obojga Beków, bo to była jej willa po ojcu, po Selkowskim. No właśnie, zebraliśmy się w willi Joya w Bekówce, popularnie zwanej, żeby porozmawiać o tym incydencie, krótkim incydencie, ale ważnym dla Nałęczowa, który miał miejsce między 5 a 7 września 1939 roku. A zaczęło się tak, jeżeli chodzi o to drogę, przyjazd i decyzję przyjazdu do Nałęczowa, że już w lipcu, jak relacjonuje minister Beck, rozmawiał z naczelnym wodzem, z marszałkiem Rydzem Śmigłym o tym, że będzie ewakuowany w razie napaści wojsk hitlerowskich na Polskę. No i tak minęło lato, wrzesień. 4 września zwołuje minister Beck w ministerstwie o godzinie 20 naradę samej czołówki kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wracają do tej propozycji, o której rozmawiał z marszałkiem Rydzem Śmigłym w lipcu, że przenosimy rząd do Lublina, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne do Nałęczowa i Kazimierza. Z tym, że do Nałęczowa miał jechać tak zwany pierwszy rzut, czyli główne te departamenty i ambasady państw, natomiast do Kazimierza, jak oni to nazwali, takie pomniejsze jednostki, czyli posłowie. Wyruszyło towarzystwo 5. Niektórzy już rano, ale na główny rzut tak tuż przed południem i do Nałęczowa zaczęli jechać różnymi drogami. Co się dzieje dalej w Nałęczowie? Przyjeżdża tutaj minister Szembek, w jego rezydencji będzie drugie piętro w Pałacu Machowskich, że w ogóle w Pałacu Machowskich, zwanych wówczas Domem Zdrojowym, będzie się mieściło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wieczorem udał się tam do pałacu, zagospodarował, zadbał o to, wydał odpowiednie rozkazy, żeby wille tam już były przygotowane w Nałęczowie. Pierwsza noc w Nałęczowie spokojnie mija, jest dzień drugi, 6 września. Już się dowiadują, że front tak szybko się przesuwa, że trzeba będzie ewakuować ministerstwo z Nałęczowa i ambasadorów do Krzemieńca na Wołyniu.
Moja rodzina, to znaczy ze strony mamy, stolarscy, to są z Ostrowa Lubelskiego. Dziadek to był później taki działacz społeczny, bo i spółdzielnie.
No to tak, oczywiście.
Dziadek ogrodnik, robił
spółdzielni ogrodnik, przecież był prezesem.
No i był w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. To jest ciekawa sprawa, że kiedyś jak przeglądałem akta Orlika Mariana Bernaciaka, natrafiłem, że jeden z agentów, informator Orzech, donosi, że jest taki jeden, Wacław Stolarski, i on tu robi spółdzielnię. No ale agent już nie ma chęci dalej rozpracowywać i po prostu namierzyłem. Faktem jest, że i to w teczce Orlika.
A Ale Bernaczek był przecież taki młody, on zginął 29 lat miał, ale miał swoje akta, no tak.
Bernaciaka jest całe kilka teczek, bo jak ja szukałem kapelanów dla Bernaciaka, bo to był taki temat mojego sprawy pracy doktorskiej, tam namierzyłem kilku, bo to jest w ogóle temat, Kościół się nigdy tym nie zainteresował, a to jest temat wielkiego sukcesu, powiedzmy, że byli tak dobrze zakonspirowani, że oni dopiero byli wypływali w aktach ubeckich w 60-tych latach. I są tacy typowi jak do partyzantów, że chodzą msze polowe robią w lesie, ale są tacy, naprawdę, są i kapelani tacy przyporządkowani do oddziałów partyzanckich i to, co po Armii Krajowej, potem po Delegatura Sił Zbrojnych i potem idzie w Winy, to oni są dalej przyporządkowani i dalej pomagają. Są tacy doraźni, którzy z parafii chodzą. O tym pisze Londyn, w Londynie są te wykazy, a jak się dokładnie zacznie studiować, tylko na spokojnie w IPN-ie, to można tych księży kilkunastu jeszcze namierzyć. Urząd Bezpieczeństwa to namierzał, ale myślę, że im się nie chciało ich szukać. Tak dokładnie wspominano o nich, ale już ich nie aresztowano, bo naprawdę na przykład ten w Konkolewnicy, a więc, bo ten Lucjan Niedzielak też jest kapelanem Armii Krajowej, czy potem Winu. Tylko, że jak potem się tworzy Departament IV do walki z Kościołem, robią się te spisy, takie spisy wrogiej działalności księży dla każdego województwa, to wtedy są w tych spisach są takie dokładne, maluteńkie informacje, który ksiądz, i to tak dokładnie, w którym roku, który ksiądz co robił i z sygnaturami akt. I po tych sygnaturach się dociera już do większych teczek. Ale to dopiero w latach 60. Jak już im kazano tworzyć.
Ale wcześniej, to tak jak pan mówi, była aż taka konspiracja, czy nie było to przedmiotem zainteresowania?
Myślę, że tak. Można, jakby chcieli, to by namierzyli. Ale nie było też przedmiotem takiego zainteresowania. Bo ten Gurgacz, co jest taką słynną postacią z Krakowa, ale my też mamy, bo przecież ksiądz Iwanicki Achilles, a więc kapelan Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. Człowiek, który dość mocno wspierał i nie dało go rady namierzyć tak dokładnie. On był potem sądzony, był przetrzymywany w więzieniu oczywiście, ale jest tych księży naprawdę dużo. Tak z 70 na Lubelszczyźnie by było i Urząd Bezpieczeństwa namierzał, jak przepatrywał swoje teczki na nowo, mógł wtedy, dochodził, ale wtedy to już im nie można było nic zrobić. Można im było najwyżej przeszkadzać administracyjnie, tak sobie myślę, bo i tak im przeszkadzano.
Często państwo tak siedzą, bo ja przypuszczam, że to mniej więcej na tym polega i właśnie rozmawiają o tych czasach.
Często.
Oj, to jest już złożona sprawa, bardzo. Znaczy tak, no, zależałoby mi na gościach takich, którzy docenią po pierwsze to wnętrze, chcieliby propagować pewne tematy, którzy by nawiązywali może też z nami taką współpracę, prawda? Bo to też zależy od osób, które chcą, prawda, podejmować różne inicjatywy.
Tak, my damy tutaj to miejsce, to będzie miejsce na spotkania historyczne, filozoficzne. Uważam, że każda polska rodzina powinna o pewnych datach pamiętać. Na naszym domu wisi cały czas flaga przez cały okrągły rok, bo taka jest nasza wola. Taka była wola mojej mamy, żebyśmy upamiętniali.
Historia jest to ważny temat. Niektórzy nie mają, no szczerze powiem, bo mam do czynienia z młodzieżą, z licealistami w mojej pracy. Spotykam się też z takim zjawiskiem, że młodzież mało wie na ten temat. Stąd właśnie jest taka inicjatywa, że mamy tak w planach, żeby we wrześniu zorganizować też właśnie o Powstaniu Warszawskim spotkanie dla młodzieży, ponieważ no, powstanie trwało 63 dni, więc ciągle jest to temat aktualny.
Stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie na balans 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucony był miotaczami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Wczoraj w jednym z punktów miasta miały miejsce zrzuty broni i amunicji zarezanej z Anglii dla Armii Krajowej. Oddziały węgierskie z rejonu Modlina zostały przerzucone na południe od Mokotowa. Najcięższe walki na Żoliborzu trwały w dniu 1, 3 i 4 sierpnia. Poza tym odparto w tym rejonie 10 ataków. Nieprzyjaciel stracił około 3 zabitych. Podaliśmy wiadomości z Warszawy.
Mamy w planach też gości różnych, projekcje prawdopodobnie różnych dokumentów, filmu.
Ale dla tych, którzy chcą oczywiście, dla zainteresowanych poprosimy nauczycieli historii, żeby się...
Z własnej nieprzymuszonej woli, prawda? Tak, bo to każdy przychodzi na takie uroczystości, tak. Jest zwykle wstęp wolny, tak. Więc każdy może przyjść, każdy może posłuchać.
Tematy, które można ciągnąć i w każdej takiej małej ojczyźnie można pociągnąć, tylko że wiadomo, na Łęczów to nie ma tak, że w czasie wojny coś tu się strasznie działo.
No ale jak sam pan powiedział, trzeba byłoby brytyjskie archiwa przegrzebać, żeby... A no właśnie. No,
tak, obok mamy przecież lądowisko Dakoty, niedaleko, no fakt. A więc operacja Most 1, to też jest bardzo blisko. Sam na Łęczów jako taki, ale czasy tej wojny, czy czas 39, no to trzeba by było to przekopywać. Znaczy nasze polskie archiwa.
Mamy tutaj taką skromną na razie kolekcję. Po renowacji takie mamy dwa hełmy z Powstania Warszawskiego.
Oryginalne?
Można zmierzyć.
Oczywiście, że niemiecki. Przecież to nawet widać. No szczególnie tak. Mówimy to do radia.
Dobyczny. Oczywiście tam jest drugi też.
Co ciekawe, zawsze jest to ciekawe, jak Niemcy opowiadają o tym, że w czasie powstania oni byli bez hełmów, a powstańcy z hełmami, bo taka to różnica była, że niestety im nawet zakazywano nosić hełmy, żeby rozróżniać się, bo powstańcy mają ten sam mundurowanie czasami jak Niemcy, a ten hełmy mogą się różnić. W dodatku my mamy hełm, bo na nas idzie artyleria niemiecka, a raczej my nie strzelamy artylerią do Niemców. Tu są te
I opaski biało-czerwone.
Tak można było mieć taką opaskę, a czasami się ją zdejmowało. No przecież jak oddziały KDW przebijały się przez, zawsze jak się mówi w filmie Kolumbowie, jak oddziały KDW, a więc oddziały, najlepsze oddziały powstańcze przebijają się. Oczywiście tutaj repliki granatów.
Tak, tak, no tak, że tego ze względu bezpieczeństwa, ale w słusznej sprawie.
No to taki symbol może, jak każdy ogląda kanał, jak tam jest taka scena, jak jeden z najsłynniejszych polskich aktorów zdejmuje te granaty, gdzie kanał jest, no powiedzmy, zasztabowany, czy nie można przejść i właśnie wybucha od właśnie takiego.
Ale który, panie Makubarczynie, Jan Czar, czy który?
No Hans Kloss, inaczej mówiąc.
Mikulski.
Właśnie, Mikulski.
No tak, tak.
Więc tu jest z tą wkładką, a więc taki, tak. Taka, jak to, no to chyba nowa wkładka.
No to już może być, chociaż raczej współcześnie.
A ten może być oryginalny?
No wiadomo, ten bardziej.
No. To jest wrona i swastyka.
Wrona i swastyka, no.
Mamy jeszcze replikę właśnie tam wiszących granatów, dodatkowe jeszcze do kolekcji. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten czas, to są takie najcenniejsze elementy, plus sama historia, plus no, duch, który tutaj krąży, prawda, różnych ofiar, klimat, robi, że tak powiem, swoisty nastrój. Więc tak to wygląda u nas, ale może będzie coś więcej. Także zapraszamy, będziemy eksponować i będziemy upamiętniać na pewno.